Jest z nami już obecny w studio Radia Maria w Toruniu ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Szczęść Boże, pozdrawiam.
Szczęść Boże, kłaniam się ślicznie.
Księże profesorze, wyzwania duszpasterskie dla rodziny w kontekście nowej ewangelizacji to temat synodu, który rozpoczął się wczoraj, synodu biskupów, na temat rodziny. Bo jest to ważny temat, którym chce się zająć Ojciec Święty, którym chce się zająć Kościół.
Istotnie to jest temat bardzo ważny, choć trzeba powiedzieć, że temat nie nowy. Kiedy spoglądamy w ostatnie dziesiątki lat nauczania Kościoła, to warto zauważyć, że ten temat pojawia się w takich trzech odsłonach, bym powiedział. Pierwsza odsłona to jest nauczanie Soboru Watykańskiego II, który zwłaszcza w swoim centralnym, chciałoby się powiedzieć, dokumencie Konstytucji Gaudium et Spes bardzo obszernie podjął zagadnienie rodziny, ukazując jej blaski i cienie. Podobnie to zjawisko zostało podjęte w adhortacji Familiaris Consortio Jana Pawła II, gdzie także Ojciec Święty bardzo mocno przeanalizował i bardzo dogłębnie przeanalizował pozytywy i negatywy dotyczące małżeństwa i rodziny. Oczywiście, mówiąc o Janie Pawle, można by było tutaj rozszerzać tę wypowiedź, cytując i przywołując inne jego dokumenty, w tym list do rodzin, czy cały cykl kateches środowych, ale nie tylko. Ale teraz mamy do czynienia po raz trzeci, za czasów papieża Franciszka, mamy do czynienia z trzecim na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat pochyleniem się nad rodziną. To moim zdaniem, i myślę, że to jest konkluzja oczywista, poświadcza z jednej strony wagę tego tematu, ale z drugiej strony też dynamikę pewnych zjawisk kulturowych, historycznych, społecznych, które wokół małżeństwa i rodziny się toczą i które dotykają bezpośrednio tej właśnie instytucji życia społecznego.
Mówiąc o zjawiskach, niektórzy sugerują, że Kościół powinien się otworzyć na to, co przynosi świat, a co przynosi świat między innymi rozwody i ponowne związki.
To jest właśnie temat, który też już funkcjonuje od czasu Soboru Watykańskiego II. Warto może tutaj króciutko przywołać klimat tamtej epoki, mianowicie Jan XXIII, Sobór Watykański II, słynny aggiornamento, a więc otwarcie się Kościoła na problemy współczesne. I dla wielu to aggiornamento było tożsame z tym, że Kościół podporządkowuje się duchowi czasu, a więc rzeczywiście dostosowuje się do ducha czasu. Gdyby tak było, to tak jak ojciec słusznie zauważa, Kościół powinien w sposób bezwzględny, kategoryczny zaakceptować po pierwsze te zjawiska, które już miały miejsce, a więc zjawisko plagi rozwodów, zjawisko antykoncepcji, zjawisko aborcji, zjawisko wychowania do seksualności, a nie do miłości. Dzisiaj powinien zaakceptować w sposób bezwzględny przemodelowywanie definicji instytucji małżeństwa związane z ruchami ideologii, homoideologii, ideologii gender. Oczywiście Kościół tego uczynić nie może. W imię utraty własnej tożsamości Kościół nigdy nie może podporządkować się duchowi czasu, bo Kościół jest zobowiązany do wierności i to bezwzględnej wierności duchowi prawdy, duchowi świętemu. A więc zarówno w czasach Soboru Watykańskiego II, narażając się na ogromną krytykę, zwłaszcza poprzez posoborową encyklikę Humanae Vitae Pawła VI, jak i w czasach Jana Pawła II, tak i dziś Kościół będzie poddany ostracyzmowi różnych mediów postępowych i różnych pseudokatolików, którzy będą wytykali Kościołowi, że jest taki bezduszny, że jest taki niepostępowy, nie dostosowany do rzeczywistości. Tymczasem Kościół był, jest i musi być i będzie wierny duchowi prawdy.
Wiemy też, że obrady synodu biskupów będą odbywać się przy drzwiach zamkniętych i poszczególne wystąpienia nie będą publikowane w biuletynie prasowym Stolicy Apostolskiej, ale też przeczuwamy, jakie tematy będą poruszane, bo oprócz tego tematu, który przed chwilą poruszyliśmy, też pewnie jakieś inne będą poruszane, które są bardzo ważne dla rodziny.
Tych tematów na pewno jest bardzo wiele. Myślę, że trzeba dzisiaj współcześnie właśnie zastanowić się, zastanowić się przede wszystkim nad przypomnieniem prawdy o małżeństwie jako jednoznacznej instytucji, nie tylko sakramentalnej dla nas ludzi wierzących, ale instytucji społecznej dla ludzi niewierzących. A więc wbrew rozszerzaniu mamy do czynienia dzisiaj oczywiście z ogromną ekstrapolacją pojęcia małżeństwa. Mówię ogromną, dlatego że już dość powszechnie, niestety, w sposób urągający godności ludzkiego rozumu i godności języka używa się słowa małżeństwo na oznaczenie związków homoseksualnych. I tu warto zauważyć, że mamy do czynienia z bardzo ciekawą tendencją do tego, by nazywać pary małżeńskie związkami małżeńskimi, a pary homoseksualne małżeństwami homoseksualnymi. No ale mamy do czynienia dosłownie przecież w ostatnich dniach z pewną promocją i związków kazirodczych, i związków poligamicznych, przynajmniej, może nie tylko w ostatnich dniach, w ostatnich latach, wypowiedzi pani pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania są przywołane sprzed 2 lat, kiedy w tych wypowiedziach mieliśmy dość wyraźne sygnały sympatii, najdelikatniej mówiąc, z rewizją poglądów dotyczących związków kazirodczych czy związków poligamicznych. Mniejsza z tym. Chodzi mi w tej chwili, krótko mówiąc, o to, że synod musi w sposób jednoznaczny przypomnieć, bo to nie jest, że synod tu będzie coś odkrywał czy ustalał. Synod musi przypomnieć tym, którzy mają pewne wątpliwości, czym jest małżeństwo. Musi przypomnieć, że to małżeństwo jest związkiem opartym na równości, ale równość nie oznacza komunistycznego czy genderowego, lewackiego, krótko mówiąc, zglajszachtowania ludzi z pozbawieniem zróżnicowania płci. To jest równość, która jest oparta na zróżnicowaniu i zarazem komplementarności. Synod musi przypomnieć także w kontekście problemów demograficznych, to co stanowi ogromne wyzwanie ostatnich dziesiątków lat, problem odpowiedzialnego rodzicielstwa. Problem tego, że małżeństwo, które jest fundamentem rodziny, jest wspólnotą miłości i życia, a więc jest wspólnotą miłości, która jest otwarta na życie. I wszelkie działania związane z oderwaniem prokreacji, wyłączeniem jej poza akt małżeński, sprowadzenie aktu małżeńskiego wyłącznie do pożycia hedonistycznego, do pożycia wyłącznie nastawionego na przyjemność, bez odpowiedzialności za przekaz życia, są po prostu strzałem samobójczym ludzkości. Jan Paweł II mówił, przyszłość świata idzie przez rodzinę. My dzisiaj się przekonujemy, jak bardzo dosadnie prawdziwe są te właśnie słowa. A więc to jest też na pewno zadanie synodu. Oczywiście synod na pewno zwróci uwagę na poszczególne konteksty kulturowe. Wiemy, że rodzina, żyjąc w świecie współczesnym, jest osadzona w konkretnej kulturze. Inaczej ta kultura wygląda w krajach zachodnich, konsumpcyjnych, inaczej w krajach azjatyckich, inaczej ta rola rodziny będzie się przedstawiała w krajach, gdzie chrześcijaństwo jest mniejszością religijną, inaczej w tych krajach, w których jest ono równouprawnioną religią. Na pewno ten kontekst będzie tutaj uwzględniony. Powiedziałbym, dokonując tego hipotetycznego, bardzo prawdopodobnego katalogu problemów, że na pewno, z całą pewnością nie będzie jedynym problemem to, co sugerują niektóre media, mianowicie problem komunii dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych. To na pewno nie będzie jedyny, ani nie sądzę, żeby był to centralny problem obrad synodalnych.
Bo to głównie przecież jest problem Europy, europejski, można powiedzieć, tutaj tej cywilizacji zachodniej. A jak widzimy, poszczególnymi przewodniczącymi delegowanymi przez Ojca Świętego na ten synod, oprócz arcybiskupa Paryża, jest arcybiskup Manili, arcybiskup Aparecida, relatorem generalnym arcybiskup Esztergomu, a sekretarzem specjalnym arcybiskup Kietivasto, czyli widzimy spoza Europy, większość spoza Europy. Mamy papieża spoza Europy, widzimy takiego ducha spoza Europy, który patrzy troszkę inaczej niż Europa, tak? I możemy się też spodziewać takiego spojrzenia spozaeuropejskiego.
Myślę, że tak. Ten wybór przewodniczących delegowanych, którzy będą prowadzić obrady, jest dość rzeczywiście znaczący, bo zauważmy, jest tutaj właśnie arcybiskup Paryża, kardynał Ventrua, a więc kraju mocno zlaicyzowanego, kraju, w którym rzeczywiście problemy kryzysu rodziny w Europie stykają się niejako jak w zwierciadle, jak w jakiejś soczewce. Z drugiej strony mamy arcybiskupa Tagle, arcybiskupa Manili, a więc kraju azjatyckiego i to kraju Filipin, które są bardzo dynamicznym, można powiedzieć, dynamicznym kościołem azjatyckim i kościołem katolickim właśnie na terenie Azji. Mamy wreszcie przedstawiciela Brazylii, arcybiskupa Aparecida, Raimondo Assisa. Aparecida, miasta, sanktuarium brazylijskiego, ale zarazem właśnie Brazylii, która, jak wiemy, po okresie kryzysu teologii wyzwolenia wpadła niejako w drugi kryzys i drugie zagrożenie ogromnego rozwoju sekciarstwa, ogromnego rozwoju nowych różnych ruchów religijnych i pseudoreligijnych, gdzie to pojęcie małżeństwa i rodziny także zostaje rozmyte. A więc mamy jak gdyby przedstawicieli starego, powiedziałbym, kościoła europejskiego, mamy przedstawicieli młodziutkiego i dynamicznego kościoła azjatyckiego i mamy przedstawicieli kościoła, który tradycyjnie uchodził za region bardzo mocno katolicki, ale został przez ostatnie dziesięciolecia mocno zdewastowany. To są różne konteksty kulturowe i na pewno dyskusja wniesiona na synodzie przez przedstawicieli tych kontynentów będzie na pewno niezwykle, niezwykle ciekawa.
Ci, którzy będą obradować, to 191 ojców synodalnych, w tym kardynałów, arcybiskupów i biskupów. Są to przewodniczący poszczególnych konferencji episkopatów, także zwierzchnicy kościołów wschodnich, prefekci watykańskiej kongregacji i przewodniczący papieskich komisji, trzech przedstawicieli zakonu, kilkunastu uczestników wyznaczonych przez papieża, a także kilkunastu przedstawicieli religii niekatolickich i 30 obserwatorów, w tym kilka małżeństw. Ogółem 253 osoby.
To jest też bardzo ciekawe zestawienie, bo ono pokazuje, że oprócz 190 ojców synodalnych, przedstawicieli hierarchii kościelnej, bierze udział, no nazwijmy to 60, przeszło 60 obserwatorów, ale uczestniczących w tych obradach. To pokazuje pewne proporcje, pokazuje też pewną otwartość organizatora, głównego organizatora synodu, a więc Ojca Świętego Franciszka, na dialog ze światem, bo zauważmy, że przy całej specyfice synodu, który jest organem doradczym papieża, który jest instytucją wewnątrzkościelną, mamy tu do czynienia z instytucją, która bierze pod uwagę zarówno kontekst ekumeniczny, kontekst egzystencjalny przede wszystkim, czego dowodem są sami małżonkowie, ale bierze też pod uwagę kontekst kulturowy, bo tak to wygląda chociażby z tej statystycznej prezentacji. Warto więc zauważyć, że wbrew oczywiście znowu niektórym głosom, Kościół nie jest twierdzą oblężoną, Kościół jest otwarty na dialog ze światem, ale dialog, raz jeszcze to musimy podkreślić, nie oznacza uległości wobec ducha czasu.
I na koniec pewnie pasuje nam przypomnieć stwierdzenie Ojca Świętego, który wczoraj rozpoczął obrady synodu, mówiąc między innymi: dwa intensywne tygodnie słuchania i dialogu będą owocne dzięki modlitwie. Czyli jest ważna też w tym wszystkim modlitwa, pewnie i nasza.
Tak, to jest właśnie bardzo ważne zauważenie i bardzo dziękuję, że ojciec je wydobywa, dlatego że jeszcze przed naszym spotkaniem przeglądałem niektóre komunikaty medialne, które rozwodzą się między innymi nad tym, że w Polsce nie opublikowano instrumentum laboris, a więc tego bardzo roboczego dokumentu, który służy jako pewna podstawa, taki brudnopis obrad synodalnych. Oczywiście niektóre środowiska społeczno-katolickie, tak to nazwijmy, formułują tutaj zarzut, że właśnie nieopublikowanie tego instrumentum laboris oznacza słabość Kościoła, oznacza Kościoła w Polsce, oznacza właśnie słabość i jak gdyby brak zainteresowania Kościoła w Polsce tą tak ważną problematyką. Tymczasem powiedzmy sobie szczerze, niezależnie od tego, czym będziemy mieli ten dokument Instrumentum Laboris, jest dostępny w językach zachodnich, można po niego ostatecznie sięgnąć i nie jest to rzecz ani zabroniona, ani niestosowna, wręcz przeciwnie, warto, ale nie od naszej lektury Instrumentum Laboris będzie zależał przebieg synodu. My możemy mieć realny wpływ na przebieg synodu poprzez naszą modlitwę, poprzez prośbę o odwagę i wierność prawdzie dla ojców synodalnych, o to, żeby właśnie nie ulegli oni pewnym presjom medialnym, pewnym presjom kulturowym, żeby mieli odwagę pozostać wiernymi Chrystusowi, tak jak miał odwagę pozostać między innymi Paweł VI w czasie, kiedy publikował Humanae Vitae, tak jak miał odwagę pozostać wierny duchowi prawdy święty Jan Paweł II, kiedy sprzeciwiał się wielu współczesnym trendom i tendencjom kulturowym, broniąc godności i świętości małżeństwa i rodziny.
Bardzo dziękuję, księże profesorze, za wizytę tutaj u nas w studiu Radio Maria.
Dziękuję bardzo serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Państwu przypomnę, że naszym gościem w aktualnościach dnia był ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, także Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.